kradzione nie tuczy. Obudził ich gryzący dym, który rozchodził się po całej izbie i wędrował leniwie na strych przez otwór zrobiony w powale. Z paleniska żarzącego się na nowo uklepanej polepie rozchodził się ostry, drażniący podniebienie zapach zbożowych placków z domieszką kory dębowej, przy smaku głodujących. Ze stajni zaś, bezpośrednio za sienią, snuło się jednostajne muczenie krasuli. Najstarszy z synów ubogiej wdowy, Jasiek, otworzył oczy i zobaczył kontury maleńkiego okna na tle mrocznej ściany, zasłanej do połowy świętymi obrazami z pobliskiej Kalwarii. Świtało. Czas wstawać. Nie ociągając się dłużej, zerwał się z posłania. Długą lnianą koszulę, którą miał na sobie, włożył w portki z grubego płótna, a że był to koniec jesieni, na gołe stopy nałożył skórzane kierpce. Co robisz? Odezwał się zaspany głos spod baranicy. Zakładam kierpce. Lato minęło, nie czas, żebym boso po lesie chodził. A butów nie mam, bo mnie dziedzic. Odparł niespiesznie. Ano prawda, stwierdził chłopak, który wygramolił się z legowiska i zaczął się także przygotowywać do wyjścia. Chłopcy w biegu zjedli wystygłe już placki i nie żegnając się z matką, która doiła krowę, ruszyli w stronę pobliskiej łętowni. Bezszelestnie minęli Gajówkę, dziedzica Targowskiego, na roli u dziury i skierowali się w stronę pańskiego lasu do Golca. Po chwili byli już poza wsią. Od strony roli Chobotowej dochodziło ich tylko dalekie ujadanie psów. Czuli, jak w skroniach mocniej bije krew. Byli młodzi, silni i pewni swego, dzierżąc zapasem żelazne siekiery. Byli wolni jak harnaś na grani, a świat należał do nich i nawet pańskie buki. Szli równym, rytmicznym krokiem, zatopieni w swoich myślach. Lubili chłopskim zwyczajem wyjść w las, w zagajnik, by upolować szaraka. Wprawdzie prawo polowania było zarezerwowane dla panów, ale kto by się tym przejmował? Las był ich bratem i dobrodziejem. Po wykopaniu ziemniaków we wsi trzeba było jeszcze pościeli uzbierać po lasach pod bydło na zimę. Zbierali zatem cetynę i krzesali gałązki hojny po świerkach. Po przywiezieniu ku chatom trzeba było krzesać gałązki krzesakiem, a potem ciupać siekierką na klocki, żeby była pocięta na drobno, tak aby można było podścielić pod bydło. A kto nie miał swojego lasu na tyle, żeby zbierać ściele, to musiał zarobić w pańskim lesie na ugrabienie liści bukowych. Te liście przeważnie nosili na plecach, na brzemionach. Nawóz to był marny na pole, ale lubili tę pracę. Szli tam, gdzie rosło największe ze wszystkich drzew. Niekoronowany władca Golca. Wiekowy Bóg. Już z daleka połyskiwał ciemnym srebrem, potężny, gładki pień. Wystrzelał w górę wysoko jak wieża i rozpościerał grube konary nakryte cienistą kopułą liści, w której rozsiadły się wygodnie, niewidoczne dla ludzkich oczu, karłowate cienie. Odpoczywały po znojnej nocy, kiedy to targowały się przy umierającym o jego duszę, a w drodze powrotnej popsuły krowom mleko. Teraz zaś rozgrywki truły pszczoły, dostarczając wosku na kościelne gromnice. Młodzieńcy dotarli wreszcie na miejsce i od razu zabrali się do działania. Po kilku uderzeniach siekiery zgrzali się jednak tak, że zrobione z owczej wełny baje odrzucili na bok, dalej bijąc mocno w twardy pień bukowy. Drzewo było jednak jak z kamienia i nie ustępowało podmiarowymi uderzeniami stalowych ostrzy. Z czasem tak zapamiętali się w robocie, że nie zauważyli dwóch małych istot, które najpierw zaczęły się kręcić wokół nich, a potem nawet pomagać. To usłużenie jeden z nich podał kamień do zaostrzenia stępionej siekiery, drugi zaś nad podziw zręcznie podtrzymał zwisający konar pobliskiego drzewa. Mijały minuty i kwadranse. Robota, pomimo nadludzkich wysiłków, nie szła naprzód tak, że chłopcy nie usłyszeli nawet sygnaturki w parafialnym, łętowskim kościele, która przywoływała wiernych na niedzielną sumę. Po pewnym czasie zwrócili jednak baczniejszą uwagę na swych nowych kompanów, odzianych według niemieckiej mody. Na grzbiecie mieli czerwone kubraki, a nogi przykrywały przykrótkie spodnie na skórzanych szelkach. Jeden z nich był kulawy, z ledwie dostrzegalnym kopytem, drugi zaś dziwnie ustawiał się do nich bokiem, aby ukryć kudłaty ogon. Obaj zaś mieli w niedbałej fryzurze starannie ukryte rogi. Bracia spojrzeli po sobie i bez słowa, co sił w nogach, rzucili się do ucieczki, a za nimi tylko leśne echo powtarzało: kto na sumie Bóg'a kradnie, ten już dawno w piekle na dnie. Do dziś jeszcze w Golcu można przy odrobinie szczęścia zobaczyć wielkiego Bóg'a ze śladami żelaznych siekier. Zważyć jednak należy na przygodnych i usłużnych, nieznajomych, dziwnie ubranych.